Kontynuujemy nasze rozważanie wszystkiego, czego nauczał Jezus. Przyglądaliśmy się przykazaniom Jezusa, które On nakazał nam nauczać wszystkich uczniów w każdym narodzie, aby je czynili. I to, jak widzieliśmy, jest ta zaniedbana część wielkiego posłania, zapisanego w Ewangelii Mateusza 28:20. Przyglądaliśmy się nauczaniu Jezusa z 4, 5 i 6 rozdziału Ewangelii Mateusza. Dzisiaj rozpoczynamy 6 rozdział i 16 wiersz. W pierwszych 18 wierszach 6 rozdziału Pan Jezus wskazuje na niewłaściwą postawę, która musi być skorygowana. Postawę szukania chwały u ludzi w związku z wykonywaniem religijnych czynności. Jezus mówił o dawaniu, o modlitwie, a następnie o poście. I w tych trzech wierszach, od 16 do 18, Jezus mówi o poście. To jest ta sama zasada, którą widzieliśmy w odniesieniu do modlitwy. Czyńcie to w ukryciu. Nie bądźcie jak obłudnicy, którzy celowo zaniedbują swój wygląd, aby wszyscy widzieli, jak poszczą i już odebrali całą swoją nagrodę. Ale ty, gdy pościsz, namaść sobie głowę i umyj twarz, aby nie ludzie widzieli, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. Zauważcie te trzy dziedziny, w których tak wielu chrześcijan lubi się przechwalać, co takiego zrobili dla Pana. Wielu by chciało, żeby inni wiedzieli, jakie oni ponieśli ofiary, ile dali pieniędzy i tak dalej, cokolwiek poświęcili Bogu. A Jezus mówi, że mamy to czynić w tajemnicy, aby Bóg nas nagrodził. Wielu ludzi by chciało, żeby inni wiedzieli, jak dużo się modlą. Możemy czytać biografię pewnych ludzi, gdzie czytamy, że modlili się 2 godziny albo 4 godziny każdego dnia. Ale skąd inni wiedzieli, że oni tyle się modlą, skoro modlili się w ukryciu? Nie powinien był nikomu mówić, że tyle się modli. Nie uda się może tego ukryć przed członkami rodziny, ale nikt inny nie powinien wiedzieć. Powinien powiedzieć swoim członkom rodziny, żeby nikomu innemu nie mówili. Jak ktokolwiek się dowie o tym, ile się modlisz, jeżeli czynisz to w ukryciu? Ludzie w ogóle nie są posłuszni temu słowu i dlatego czytamy tę biografię i jesteśmy zniechęceni. Biblia nie mówi, żebyś modlił się 2 godziny albo 4 godziny, ale mówi, żebyś się zawsze modlił. Łukasza 18:1 i 1 Tesaloniczan 5:17, gdzie czytamy, by modlić się bez ustanku. Ludzie więc rozgłaszają swoje nauki, a inni podziwiają ich i naśladują. Jeśli się modlisz, to nie mów nikomu, ile się modlisz. I nie podawaj innych szczegółów dotyczących modlitwy. Gdy dajesz, nie rozpowiadaj, ile dałeś. I również w odniesieniu do postu, może nawet bardziej w odniesieniu do postu niż do modlitwy i dawania. Słyszałem, jak wielu ludzi mówiło o tym, że pościli przez 7 dni albo 21 dni, albo nawet 40 dni. Ja nie widzę w tym celu. W moim zrozumieniu to jest całkowite nieposłuszeństwo temu słowu, które mówi, że nigdy nie powinniśmy nikomu mówić, ile pościmy. Czy to będzie jeden posiłek, czy 40 dni? Niechaj nikt o tym nie wie. Jezus to bardzo wyraźnie powiedział. A jednak tak wielu ludzi, którzy poszczą, zupełnie się tego nie słuchają. Myślę, że jest bardzo niewielu ludzi na ziemi, którzy poszczą i nikt o tym nie wie. Ale tylko oni otrzymają nagrodę od Boga. Zwróćcie uwagę na to wyrażenie, które pojawia się w tych trzech przypadkach. Dawania, modlitwy i postu. Najpierw wiersz 4. Wasz Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci wam. I podobnie w odniesieniu do modlitwy w wierszu 6. Wasz Ojciec, który widzi w ukryciu, odpłaci wam. Ojciec widzi, jak dajemy w ukryciu, modlimy się w ukryciu. I wiersz 18. Ojciec, który widzi, jak pościsz w ukryciu, odda ci jawnie. Ludzie zobaczą w twoim życiu rezultaty tych ukrytych działań. Także nie ma potrzeby ich reklamować. Nie ma potrzeby, byś rozgłaszał, co się dzieje w tych trzech dziedzinach. Jeśli to robisz, to szukasz swojej własnej chwały. To, co Jezus powiedział, że powinniśmy unikać. Dlatego ja nie mam żadnego szacunku dla ludzi, którzy mówią mi, ile się modlą, albo ile dają, albo ile poszczą. Nie szanuję ich, ponieważ oni otwarcie są nieposłuszni Bożemu przykazaniu. I uważam, że nie powinniśmy szanować takich ludzi, ponieważ są nieposłuszni Bożym przykazaniu. Jeśli ktoś będzie ci mówił, ile pości, to przypomnij mu, że Jezus nakazywał nikomu o tym nie mówić. Jaki jest cel postu? Wszyscy mamy pragnienie jedzenia. Nie ma wątpliwości, że każdy człowiek lubi jeść. I jedzenie bardzo łatwo może stać się naszym bożkiem. W liście do Filipian w 3 rozdziale jest mowa o pewnych ludziach, dla których ich apetyt stał się bożkiem. Filipian 3:19. W wierszu 18 nazywani są wrogami krzyża Chrystusa. Kim są wrogowie krzyża Chrystusa? Ci, których bogiem jest ich własny brzuch. Jedzenie może stać się bożkiem. Post pozwala nam przerwać to niewolnictwo wobec jedzenia. Po drugie, jeżeli nawet pościmy tylko 2 dni, to po raz pierwszy w życiu możemy zrozumieć, jak się czują wszyscy głodni ludzie, których jest pełno na świecie. Ja nigdy nie wiedziałem, jak się czują głodni ludzie, póki nie zacząłem pościć. I ty nie dowiesz się, jak czują się głodni ludzie, jeśli nie będziesz pościł. I to jest kolejny cel dla postu. I po trzecie, pozwala nam się bardziej skoncentrować na tych rzeczach, o które się modlimy. Bardzo często modlimy się w poście, gdy musimy podjąć jakieś ważne decyzje. I dobrze jest się skoncentrować, wziąć dzień wolny od pracy, pościć, modlić się, szukać Boga. To nie znaczy, że musimy cały czas spędzić na kolanach, a czasami nawet musimy iść do pracy podczas postu. To jest bardzo dobra rzecz dla dyscypliny i jestem przekonany, że wszyscy bogobojni ludzie dają, modlą się i poszczą. I osoba, która jest prawdziwie duchowa, będzie dawać, modlić się i pościć w ukryciu. A ktoś, kto nie robi tych 3 rzeczy, w ogóle nie powinien się uważać za duchowego. A więc niezwykle ważną rzeczą w tych 3 dziedzinach jest to, by czynić je w ukryciu. I teraz przechodzimy do kolejnej bardzo ważnej dziedziny, kolejnej niewłaściwej postawy. Widzieliśmy już te niewłaściwe postawy w 5 rozdziale w wierszach od 21 do 26. Gniew, kolejna niewłaściwa postawa od 27 wiersza do 32. Grzeszne pragnienia seksualne, kolejna niewłaściwa postawa od 33 do 37 wiersza, kłamstwo i kolejna zła postawa od 38 wiersza do 42 to zemsta i kolejna od 43 wiersza do 48 nienawiść. A więc tutaj mamy 5 niewłaściwych postaw i 6 w 6 rozdziale szukanie chwały u ludzi. Wiersze od 1 do 18. I teraz 7 niewłaściwa postawa, miłość pieniędzy. To jest temat omawiany w wierszach od 19 do 24. Wielu ludzi nie uważa, że miłość pieniędzy jest niewłaściwą postawą. Posiadanie pieniędzy nie jest grzechem, ale miłość pieniędzy jest grzechem. To jest bardzo jasne. Jezus o tym sporo mówił. Powiedział: nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. I powód jest taki, że gdzie jest nasz skarb, tam też będzie nasze serce. I bardzo łatwo możemy zrozumieć, czy jesteśmy posłuszni temu przykazaniu, czy też nie. Jeśli myślisz więcej o ziemskich rzeczach niż niebiańskich rzeczach i o twoich ziemskich bogactwach więcej niż o niebiańskich rzeczach, możesz być pewien, że twoje serce jest tutaj i twoje bogactwo jest też tutaj. Jeśli chcemy wiedzieć, czy jesteśmy posłuszni temu przykazaniu, powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie jest nasze serce, na czym się koncentrujemy? Jeśli jesteśmy okropnie wzburzeni z powodu niewielkiej straty finansowej albo podekscytowani zyskiem, to by wskazywało, że nasze bogactwo jest na ziemi. Pamiętam, jak wiele lat temu ktoś podarował mi niewielki finansowy dar i Pan zadał mi pytanie, czy twoja radość wzrosła, I nagle poczułem się oskarżony i powiedziałem: Panie, przepraszam. I przyznałem się, że tak, moja radość wzrosła z powodu tego małego finansowego daru. I tego dnia nauczyłem się, że mam radować się tylko w Panu, a nie w pieniądzach. I nauczyłem się tego, że wzrost pieniędzy nie powinien oznaczać wzrostu mojej radości. Jeśli powoduje wzrost mojej radości, to znaczy, że moja radość jest w pieniądzach. A Biblia mówi, że moja radość powinna być w Panu. Zawsze. A Pan jest zawsze taki sam. A więc czy mamy więcej pieniędzy, czy mniej pieniędzy, nasza radość nie powinna się zmieniać, ponieważ nasz Pan się nie zmienia. Jeśli twoja radość maleje, ponieważ straciłeś trochę pieniędzy, możesz być pewien, że tam było twoje serce. Jeśli twoja radość wzrasta, dlatego że zyskałeś trochę pieniędzy, możesz być pewien, że tam jest twoje serce. Musimy ufać, że Bóg zatroszczy się o wszystkie nasze potrzeby, o całe nasze ziemskie życie. Ale nie możemy szukać radości w tych ziemskich rzeczach. Możemy posługiwać się tymi ziemskimi rzeczami, ale nie szukać w nich radości. Pieniądze mogą być wspaniałym sługą, ale są okropnym panem. Są jak ogień. Ogień jest wspaniałym sługą, ale okropnym panem. Nie możemy żyć bez ognia w naszych domach. Jak gotować jedzenie bez ognia? Ale jeśli ten ogień z pieca stanie się naszym panem, to cały nasz dom może się spalić. To straszny pan, który pożera cały nasz dom. Ale jeśli jest pod naszą kontrolą i możemy regulować pokrętłem jego wielkość, i to my decydujemy, kiedy włączamy czy wyłączamy gaz, to my podejmujemy tą decyzję, a nie ten ogień. Wtedy jest to wspaniały sługa. Tak samo musi być z pieniędzmi. Potrzebujemy ognia i potrzebujemy pieniędzy, by żyć na tej ziemi. Ale to muszą być nasi słudzy. To my musimy kontrolować pieniądze, a nie pozwolić na to, by pieniądze nas kontrolowały. Nie możemy pozwolić, by nasze umysły były wciąż skoncentrowane wokół pieniędzy. Raczej chcemy myśleć o naszym Panu i o niebiańskich rzeczach. Ale będziemy się posługiwać pieniędzmi. To jest pozycja duchowego człowieka. Złoto jest piękne, jeśli jest naszym sługą. Biblia mówi, że w niebie jest złoto, ale gdzie ono się znajduje? To jest różnica między niebem a ziemią. Na ziemi ludzie nakładają złoto na głowę, jako korony. A w niebie, jak czytamy, ulice są zrobione ze złota. To znaczy, że będziemy po nich chodzić. Złoto jest pod stopami. To jest różnica między niebiańskim człowiekiem a chrześcijaninem, który myśli o ziemskich sprawach. Niebiański chrześcijanin ma złoto pod stopami. Nie jest pod władzą złota, ale cielesny chrześcijanin ma złoto na głowie. Ciągle o nim myśli. Jeśli ciągle myślisz o pieniądzach, to znaczy, że kochasz je. Czy się tobie to podoba, czy nie? To tak jak chłopak, który kocha dziewczynę i ciągle o niej myśli. A ten, który ciągle myśli o pieniądzach, jest zakochany w nich. A miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. I nie trzeba być bogatym człowiekiem, by kochać pieniądze. Nigdy nie widziałem żebraka w Indii, który by nie kochał pieniędzy. Żebracy na ulicach kochają pieniądze. Jeśli dasz im mało pieniędzy, pogardzą nimi. Kochają pieniądze, chcieliby więcej. A więc nie bogactwo sprawia, że człowiek kocha pieniądze. Może czasami myślimy, że dlatego, że ktoś jest bogaty, to na pewno kocha pieniądze. Ale co z tym ubogim żebrakiem? On też może kochać pieniądze. Możesz sobie wyobrażać, że gdybyś był biedny, to byś nie kochał pieniędzy. Ale biedni ludzie tak samo kochają pieniądze, jak i bogaci. A jednocześnie możesz być wolny od miłości pieniędzy bez względu na twój finansowy status. To jest kwestia twojej postawy wobec pieniędzy. Jeśli masz w domu jednego sługę, który przejmuje kontrolę nad twoim domem, to byłoby okropne. Możesz mieć mało pieniędzy. To tak jak mieć jednego sługę. Ale on przejął twój dom i rządzi twoim myśleniem. Z drugiej strony możesz mieć 318 sług, tak jak Abraham, ale oni wszyscy byli Jego sługami, byli Mu posłuszni i możesz mieć dużo pieniędzy. I Ty możesz decydować, w jaki sposób będziesz używał tych pieniędzy dla chwały Bożej. A więc miłość pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła, a nie mnóstwo pieniędzy jest korzeniem wszelkiego zła. Bardzo ważne, byśmy rozumieli tę różnicę. Widziałem wielu biednych ludzi, którzy bardzo kochali pieniądze. I widziałem też bogatych ludzi, którzy nie kochają pieniędzy. A więc widziałem w ciągu życia, że to nie jest kwestia, ile mamy, ale co kochamy. O tym mówił Jezus. Twój umysł musi być na tych rzeczach w górze. Gromadź sobie skarby w niebie. I to, o czym myślisz, mówi ci, gdzie jest twoje serce, co naprawdę kochasz. I dalej Jezus mówi o oku w odniesieniu do pieniędzy. Wiersz 22. Lampą ciała jest oko. Jeśli więc twoje oko jest czyste, całe twoje ciało będzie pełne światła. A więc chodzi tutaj o to, w jaki sposób patrzymy na pieniądze. Jeśli twoje oko jest złe, czyli jeśli patrzysz na pieniądze jako coś bardzo ważnego, najważniejsze w całym twoim życiu na ziemi, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakaż będzie? To jest niezwykłe, jak wielu ludzi, którzy mają właściwie poukładane w głowie doktryny i są dobrymi chrześcijanami w oczach innych, chodzą regularnie na nabożeństwa, patrzą z góry na inne, martwe denominacje, a jednocześnie kochają pieniądze. I czasami ci ludzie w tych martwych denominacjach mniej kochają pieniądze od nich, od tych, którzy twierdzą, że są w nowotestamentowych zborach, a jednocześnie bardzo kochają pieniądze. Pieniądze tak wiele dla nich znaczą. A więc zadaj sobie pewne podstawowe pytania. Czy ekscytujesz się, gdy zdobędziesz trochę pieniędzy? Wtedy je kochasz. Popadasz w depresję, gdy stracisz pieniądze? To znaczy, że je kochasz. Nasza radość musi być całkowicie niewzruszona. I tylko wtedy może być niewzruszona, jeśli jest całkowicie w Panu. Jeśli nie jest w Panu, ale jest w ziemskich rzeczach, będzie się zmieniała w zależności od tego, czy nasze dochody idą w górę, czy w dół. W dalszej kolejności widzimy, jak Pan Jezus stwierdza coś niezwykle ważnego. Mateusza 6:24. Pamiętajmy, że mowa jest o niewłaściwej postawie. Tak jak niewłaściwą postawą jest nienawiść, zemsta i wszystkie te inne rzeczy, o których wcześniej już mówiliśmy. Kłamanie, miłość pieniędzy jest w tej samej kategorii, co zemsta. Nienawiść, mówienie kłamstw, pożądanie kobiet, gniew. To jest ta sama kategoria. Kolejna niewłaściwa postawa. Jezus mówi w 24 wierszu, nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dwóch panów to nie jest Bóg i diabeł. Nie ma ani jednego chrześcijanina, który sądzi, że może służyć Bogu i diabłu. Żaden chrześcijanin nie ma takich szalonych pomysłów. Żaden chrześcijanin nie kocha diabła. Nikt. Ale dwóch panów to nie jest Bóg i szatan. Dwóch panów to Bóg i mamona. I wielu chrześcijan myśli, że może kochać Boga i pieniądze, chociaż nie sądzą, że mogą kochać Boga i szatana, ale sądzą, że można kochać Boga i pieniądze. Ale Jezus zburzył takie myślenie i stwierdził, że tak się nie da. Niektórzy ludzie myślą, że mogą kochać Boga i pieniądze, ale tak się nie da. I to jest tak ważne w dzisiejszych czasach, kiedy jest tak wielu chrześcijańskich przywódców, którzy ciągle żebrają o pieniądze, na swoją służbę. I wiele pieniędzy, które są dawane na ich służbę, trafia do kieszeni tych właśnie przywódców, którzy prowadzą luksusowe życie. 10 razy wyższy standard życia niż ci, którzy łożą na ich służbę. To jest przestępstwo. Jeśli ludzie na ziemi tego nie osądzą, to z pewnością Bóg to bardzo surowo osądzi. Czy wyobrażacie sobie Pana Jezusa, który bierze pieniądze od biedaków i żyje na wyższym poziomie niż oni? Czy takiego Jezusa widzimy w Piśmie? Nie, wcale nie. Jezus nie brał pieniędzy od biednych ludzi, aby samemu żyć na wyższym poziomie. A dzisiaj jest tak wielu, którzy nazywają się sługami Boga, którzy biorą pieniądze od biednych wierzących, aby sami mogli sobie zapewnić luksusowe życie. To jest przestępstwo pierwszego stopnia. I gdyby Jezus był tutaj z nami obecny, to wziąłby bicz i przepędził takich ludzi z kościoła. I powiedziałby im, jeśli chcecie zarabiać pieniądze, to idźcie je zarabiać gdzie indziej. Zajmijcie się jakąś pracą. Zarabiajcie ile chcecie i róbcie co wam się podoba. Ale nie bierzcie pieniędzy w imieniu Boga od ludzi, którzy chcą dawać na Bożą sprawę, a nie po to, żebyście wyżyli w luksusach. Bóg rzeczywiście zarządził, by ci, którzy głoszą Ewangelię, żyli z Ewangelii. To jest bardzo wyraźnie zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale. Ale wielu ludzi używa tego wiersza w niewłaściwy sposób. 1 Koryntian 9:14 mówi: Pan tak postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, z Ewangelii żyli. To jest właściwe, by ci, którzy głoszą Ewangelię, otrzymywali dary, które pomogą im zaspokoić ziemskie potrzeby. Ale Pan nie postanowił, aby ci, którzy głoszą Ewangelię, żyli w luksusach. Tego nie nakazał. To wynika z chciwości kaznodziejów. I widzimy dzisiaj mnóstwo takich przykładów w Kościele. Ludzi, którzy nadużywają tego wiersza i żyją na dużo wyższym poziomie od ludzi, którzy ich wspierają. A więc Jezus mówi nam, że nie możemy służyć Bogu i pieniądzom. I powiem wam szczerze, nie boję się tego powiedzieć, że wielu dzisiejszych kaznodziei, szczególnie tych, którzy są gwiazdami telewizji, nie służą Bogu, ale służą pieniądzom. Dlaczego tak wielu ludzi, którzy twierdzą, że czynią cuda, uzdrowienia na wielkich ewangelizacjach, na stadionach i mówią w telewizji, że Bóg może uczynić wszystko. I to jest śmieszne, gdy na to patrzę. Kiedy mówią, że Bóg może wszystko zrobić. Mówią, że Bóg może otworzyć ślepe oczy. Mówią, że Bóg wskrzesza zmartwych. Mówią, że otwiera głuche uszy. Może oczyścić trędowatych i uzdrowić chorych. Może zrobić wszystko. Może zrobić każdy cud. Może zrobić dla ciebie wszystko, ale nie może zrobić jednej rzeczy. Nie może dać pieniędzy na zaspokojenie moich potrzeb. Więc wy ludzie musicie to zrobić. Czy widzicie, jakie to jest śmieszne? Czy to jest jedyna rzecz, której Bóg nie może zrobić? Czy to jest cud, którego Bóg nie może wykonać? Pan mówi, że złoto, srebro w całym wszechświecie należy do Niego. W psalmie czytamy, że bydło na tysiącach wzgórz należy do Niego. I mówi, że gdyby był głodny, to by o tym nie musiał ludziom mówić. Ten miliarder, władca wszechświata, którego sługami jesteśmy, tak mówimy. Dlaczego mielibyśmy żebrać pieniądze u ludzi? Żaden sługa nie może służyć dwom panom. Jeśli nie ufasz niebiańskiemu Ojcu, że zaspokoi twoje potrzeby, przestań mu służyć. Zajmij się jakąś ziemską pracą. Nikt nie może służyć dwom panom. Jest wyraźnie napisane, że albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował. To jest bardzo radykalne. Tak jak w innym miejscu Jezus mówi o nienawiści wobec męża, żony, dzieci, rodziców, braci, siostry. Łukasza 14:26. To było bardzo radykalne, co Jezus mówił. O czym tutaj mówi w Mateusza 6:24? Jeśli chcesz kochać Boga, to musisz nienawidzieć pieniądze. To jest bardzo silne stwierdzenie. Czy taką interpretację mamy z tego wiersza? Ja tak to widzę. Mamona odnosi się do pieniędzy, nieruchomości, papierów wartościowych. Jezus mówi, że jeśli mamy kochać Boga, to musimy to wszystko nienawidzieć. Możesz z tego korzystać i posługiwać się tym, ale twoja miłość do Boga musi tak to przewyższać, jak światło słońca, które sprawia, że światło gwiazd zupełnie znika w jego blasku. Jeśli tak nie jest, nie możemy służyć Bogu. To jest niemożliwe. I dalej Jezus mówi, że jeśli jednego się trzymasz, to drugim gardzisz. I wstawmy tutaj w to zdanie Boga i Mamonę i otrzymamy takie czytanie. Nikt nie może służyć Bogu i rzeczom materialnym, bogactwu, pieniądzom. Albo będzie nienawidził pieniądze i kochał Boga, albo będzie nienawidził Boga i kochał pieniądze. Wniosek, jaki wyciągamy ze słów Jezusa, to taki, że miłość pieniędzy oznacza nienawiść wobec Boga. Może tak o tym nie myśleliśmy, ale tak powinniśmy to rozumieć. Jezus mówi, że jeśli miłujemy pieniądze, to nienawidzimy Boga. Czy się z tym zgadzamy, czy nie? Możesz myśleć, że kochasz Boga, dlatego że śpiewasz dla Niego dużo piosenek. Ale On o tym tutaj nie mówi. I to nie jest prawdą. I po drugie, mówi, że jeśli będziesz trzymał się Boga, to będziesz gardził pieniędzmi. Ale jeśli trzymasz się pieniędzy, to będziesz gardził Bogiem. To jest tak ważne. Można mieć pieniądze, można zarabiać pieniądze, ale kiedy tylko zaczynamy je kochać, zaczynamy nienawidzieć Boga. Możesz zarobić, ile tylko chcesz. Możesz mieć dobrą pracę, zarobić dużo pieniędzy albo otrzymać je w spadku. Nie ma w tym nic złego. Ale jeśli kochasz pieniądze i trzymasz się ich, wtedy gardzisz Bogiem i nienawidzisz Boga. To jest niezwykle ważne, abyśmy to dobrze rozumieli i mieli właściwą postawę wobec pieniędzy, by służyć Bogu, wiernie Mu służyć. W Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, w wierszu 11, Jezus odpowiada na pytanie, dlaczego niektórzy nie mają niebiańskich bogactw. Jeśli w niesprawiedliwej mamonie nie byliście wierni, któż wam powierzy prawdziwe bogactwa? Prawdziwe bogactwo to objawienie Bożego Słowa, podobieństwo do Chrystusa, pomazanie Ducha Świętego, uczestnictwo w Bożej naturze. Dlaczego jest tak niewielu chrześcijan podobnych do Chrystusa, przyjmujących objawienie z Bożego Słowa i namaszczeni obfitością Ducha Świętego? Jeden powód. Nie są wierni w dziedzinie pieniędzy. To jest powód wielu nudnych kazań, które słyszymy w kościołach. Powód niewierności w życiu pracowników kościelnych. To jest bardzo, bardzo ważna dziedzina. To jest wróg Bożego panowania. I jeśli chcemy mieć właściwą postawę wobec Boga, musimy trzymać pieniądze na właściwym miejscu, jako naszego sługę pod stopami. Módlmy się, aby to miało miejsce w naszym życiu. Niebiański Ojcze, pomóż nam być bardzo ostrożnymi w tej dziedzinie wielkiego niebezpieczeństwa, w tym czasie, w którym żyjemy. Pomóż nam być szczerymi i prawdziwymi w naszej postawie wobec Ciebie i być wolnymi dzięki Twojej mocy od władzy mamony. Prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen.